W Gerazie, na terenie Jordanii, są ruiny pewnej budowli nazwanej Łukiem Hadriana. Powstała ona na początku II wieku po Chrystusie. Budowali ją przez ponad 3 lata w oczekiwaniu na przybycie cesarza Hadriana, który po śmierci został wliczony do grona bogów starożytnego Rzymu. Cesarz wjechał, przenocował i wyjechał. 3 lata trudów, żeby zaimponować albo zadowolić, uhonorować jednego grzesznego człowieka, pełnego wad i słabości. Tak Geraza witała swojego ziemskiego wybawcę. Niech to wydarzenie będzie pewną metaforą, która pomoże nam zastanowić się, na co my czekamy w tym Adwencie i na kogo. Czy w ogóle na coś czekamy? Czekasz? Na co? Na kogo czekasz? W chrześcijaństwie mówimy o 3 przyjściach Chrystusa. Pierwsze historyczne było 2024 lata temu. Możemy uwzględnić pewien błąd w datacji, ale to jest w sumie detal. Nie zmienia to faktu, że Chrystus przyszedł w ludzkim ciele. I nie byliśmy świadkami tego przyjścia. Nawet nie musimy wierzyć, ponieważ już nauka udowodniła historyczność Jezusa ponad wszelką wątpliwość. Jeszcze w XIX wieku Renan, francuski filozof, kwestionował historyczność Jezusa, mówiąc, że to był mit. Ale wszystkie źródła biblijne i pozabiblijne potwierdzają historyczność osoby Jezusa z Nazaretu. Pierwsze historyczne w ubóstwie, w grocie betlejemskiej, skromne, bez rozgłosu. Trzecie przyjście to będzie, kiedy Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wszystkich, wszystkich bez wyjątku. Także współczesnych sędziów też będzie sądził. Chociaż mają wrażenie, że to oni są wysokim sądem, to jednak też będą sądzeni. To przyjście Chrystusa, które jest przed nami, będzie triumfalne. Chrystus okaże się zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Tak jak śpiewamy w pieśni paschalnej. Być może to będzie za życia naszego pokolenia, a być może nie. Dlatego trzeba myśleć o końcu świata jako o końcu swojego życia. I ta pierwsza część Adwentu, bo Adwent podzielony jest na 2 części, do 16 grudnia, ma charakter eschatologiczny. To znaczy, taki oto charakter, że mamy zastanawiać się nad naszym przemijaniem, nad końcem naszego życia. Dzisiaj Jezus zapowiada, że do każdego domu przyjdzie jeden złodziej. I nie będą go interesować nasze rzeczy, nasze karty kredytowe, nasze auta. To akurat zostawi. Zabierze nam nasze życie. To jest złodziej szczególny. Możesz się go spodziewać, a nawet powinieneś. Ja też. przyjdzie na pewno i do każdego. Nie każdy był ukradziony przez złych ludzi. Nie każdy spotkał złodzieja w swoim życiu, który mu coś ukradł. Rzeczy to jeszcze niewielka strata. Ten złodziej przyjdzie po nasze życie. I przyjdzie do każdego. I to będzie rzeczywisty koniec świata, w którym na pewno weźmiemy udział. I wraz z tą śmiercią przyjdzie do nas Chrystus jako sędzia mojego życia. Nie będzie czynił, czy sądził mnie według moich czynów, ciebie według twoich. To będzie rzeczywiste kryterium sądu. Prawda o naszych czynach, utrwalona, jakby opieczętowana śmiercią, że nic dodać, nic ująć nie można. A więc mamy pierwsze przyjście Chrystusa historyczne w Betlejem, trzecie przyjście eschatologiczne, związane z końcem świata lub śmiercią każdego z nas. I pomiędzy tym pierwszym i trzecim przyjściem jest przyjście misteryjne, kiedy Chrystus przychodzi w liturgii Kościoła, w sakramentach Kościoła, w Słowie Bożym, w ludziach i w wydarzeniach. I to przyjście mamy rozpoznawać. To są znaki szczególne obecności Boga w świecie. Jezus zapowiada, że będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Wydaje się, że to daleko od nas. Nic bardziej mylnego, ponieważ stanowimy kosmos, czyli jednorodną całość i wszystko, co się dzieje na Słońcu, wbrew pozorom, będzie nas dotyczyć. Naukowcy mówią, że Słońce stanie się gigantycznym olbrzymem, powiększy wielokrotnie swoją objętość i spali Układ Słoneczny, w tym Ziemię. Nie wiemy, kiedy to nastąpi. Mówią, że za parę miliardów lat. To może nas uśpić, bo możemy powiedzieć, a to nas nie dotyczy. Ale śmierć już dotyczy. Tego mamy się spodziewać. Nie możemy więc mówić o nagłej i niespodziewanej śmierci. Od nagłej tak, ale niespodziewanej? Jezus każe nam się spodziewać tego złodzieja. Dlatego pojawiają się przypowieści mówiące właśnie w dramatycznych opisach, że dojdzie do końca świata, że będzie potrzask, który się zatrzaśnie nad ofiarą, odbierając wszelkie możliwości, bo właśnie śmierć nam odbiera wszelkie możliwości. Choroba odbiera nam niektóre, starość również niektóre, a śmierć odbiera nam wszystkie możliwości, wszystkie. Jeśli widziałeś śmierć z bliska, kogoś, byłeś przy umierającym, no to mogłeś zauważyć. Śmierć odbiera wszystkie możliwości, które dało nam życie, akt urodzenia nam dało. Ogromne możliwości. Tracimy je w chwili śmierci. Dlatego Jezus wzywa nas do czujności, Nie czuwajcie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Twoje serce jakie jest? Wolne czy ociężałe? W jakim rytmie bije twoje serce? Czym ono żyje? Do czego się przykleja? Co tam jest w środku? Warto zadać sobie to pytanie. Bo czasem mówimy, że ktoś żywi na dnie serca urazu. Na dnie serca. Czy gdzieś bardzo głęboko. Mówimy, że coś nam leży na sercu. Mówimy, że nas boli serce. Nie chodzi o narząd. To jest pewna metafora. Serce w języku biblijnym to serdzeń osoby. To bardziej należy kojarzyć z mózgiem niż z sercem. Tam jest świadomość, tam jest sumienie, tam są uczucia. Biblijne rozumienie serca. Mówimy, miej serce i patrzaj w serce za Mickiewiczem. Napisał on też, bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Czasem mówimy, że to jest człowiek bez serca, albo mówimy, nie masz serca. A czasem mówimy, że ktoś serdecznie się do nas odnosi. Prawda, że tak mówimy? Serdeczne życzenia, szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności i pieniędzy. Zdrowie jest najważniejsze, a pieniądze nie przeszkadzają być szczęśliwym. Bywa, że przeszkadzają. Znam takich, którym pieniądze utrudniają szczęście. I wyznać. Bo relacje do pieniądza się ma także wtedy, kiedy się nie ma pieniędzy. A może wtedy najbardziej ożywa w nas relacja do pieniądza, kiedy ich nie mamy. Albo mamy za mało, albo mamy mniej niż inni. No przecież tu siedzą ludzie, którzy mają mniej niż inni. Prawda? Nawet wyjść na zewnątrz kościoła i zobaczyć na parkingu, no auta są nierówne. Serce. Bóg upomina się właśnie o to. Każe nam się zastanowić. Apostoł Paweł, pisząc do Tesaloniczan, on napisał dwa listy do tej gminy chrześcijańskiej. Drugi był w całości poświęcony sprawom eschatologicznym, ponieważ mieszkańcy Tesalonik źle rozumieli paruzję i koniec świata. Więc specjalnie do nich napisał drugi list. I on mówi tak, niech Pan pomnoży was w liczbie i niech spotęguje miłość waszą wzajemną. Wzrost liczebny to jedno, raczej nam nie grozi, bo po pierwsze jest niż demograficzny, a po drugie są apostazje, więc już nam ta liczebność nie uderzy do głowy nigdy. Ale Niech Pan spotęguje miłość waszą wzajemną. O! I może na tym trzeba by się zastanowić, że niezależnie ilu nas tutaj jest, ilu będzie w przyszłości, to może trzeba się zastanowić, czy mamy miłość, czy ta miłość jest wzajemna, odwzajemniona. Kochasz? Kogo kochasz? Jak kochasz? Dlaczego kochasz? A czego brakuje twojej miłości? Czy jest wolna od braków? Twoja miłość? Niech Pan spotęguje miłość naszą w tym Adwencie. Zapraszam, będą roraty o 6:30. Trzeba wcześniej wstać i przyjść. Bo sensem Adwentu jest czuwanie. Śpiący żołnierz to martwy żołnierz. To tak, jakby go w ogóle nie było na warcie. To jest najciekawsze, że polski koszar pilnują firmy ochraniarskie. Już nie żołnierze. Jak ja się o tym dowiedziałem, nie mogłem się nadziwić, że to nie żołnierze pilnują swoich koszar, tylko firmy ochraniarskie. Wyobrażam sobie takiego żołnierza, który nie czuwa na warcie i potem idzie na front, gdzie trzeba czuwać 24 godziny na dobę. Chyba zginie. Czujność. Kiedy byłem po operacji, mojej ostatniej operacji. Jak wiecie, zawsze jest taka bezsenna noc, kiedy chce się spać, nie można spać. O, tak bym to ujął. Patrzyłem na dyżurujące pielęgniarki. 12 godzin non-stop. Ilość czynności, jakie wykonywały przy trzech łóżkach, bo nie byłem sam na tej sali, była ogromna. Liczyłem nawet 54 czynności wobec każdego pacjenta. I ciągle postrzeganie tych monitorów. Tam są wskaźniki organizmu. Co się dzieje? Czujność. Jeśli w zawodach ratujących życie, w ogóle w wielu profesjach, czujność jest czymś niezbędnym, to również w tym wymiarze duchowym, kiedy czekamy albo na koniec świata, albo na śmierć, albo na przyjście Pana Jezusa w tej śmierci, lub tylko na święta, więc porządki i promocje. I tyle. A potem święta i po świętach. Mamy czuwać. Oznaką czujności jest modlitwa. Mamy się więcej modlić w Adwencie niż zawsze. A to oznacza, że musimy zmienić trochę porządek swojego dnia. Może mniej muzyki. Może mniej filmu, może mniej czczych rozmów o niczym, może mniej snu, czegoś powinno być mniej, aby modlitwy było więcej.